radiowo, naukowo.
Joanna Merecka-Łutysz, dzień dobry, ze mną Agnieszka Dobosz, mentor, coach biznesowy, człowiek, który od jakiegoś czasu podpowiada na naszej antenie, jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się liderem, czym jest komunikacja, jak zarządzać zespołem, jak delegować zadania. O tym wszystkim już udało nam się powiedzieć, ale dziś chciałabym przede wszystkim zapytać o to, jak angażować swój zespół i wzmacniać, będąc szefem, liderem, menadżerem, dyrektorem.
Dzień dobry. Aby wzmacniać i angażować swoich pracowników, to przede wszystkim musimy ich poznać, tak żeby wiedzieć w ogóle, jakie mają swoje potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne i wtedy odpowiednio dobrać metody i komunikacji, feedbacku, wzmacniania, bo to jest podstawa.
No dobrze, a co w sytuacji, kiedy pracownik wcale nie ma ochoty, żeby jego szef go poznał i wiedział, jakie on ma potrzeby i no, jak wygląda jego życie prywatne, bo ja trochę rozumiem, że to jedno z drugim się łączy. Czy się mylę?
Tutaj akurat się mylisz, bo to tak nie do końca jest. Najlepszym narzędziem do poznania potrzeb pracowników jest takie narzędzie Risk Motivation Profile, który mówi o tym, jakie mamy potrzeby. Ich jest 16, czyli co nas napędza do działania. I to nie jest tak, że każdy jest do siebie podobny, wręcz odwrotnie, każdy wynik badania jest inny i nie ma dwóch jednakowych osób. To tak samo jak jest potrzeba władzy, z angielskiego power, bo może lepiej to wygląda, jest mała i duża potrzeba. Inaczej się rozmawia z osobą, która ma dużą potrzebę władzy, czyli tej niezależności, podejmowania decyzji, a inaczej rozmawia się z osobą i motywuje, która ma małą potrzebę władzy.
Są ludzie, którzy do tego, żeby się rozwijać i działać, potrzebują pewnej autonomii i swobody, a są też tacy, którzy muszą mieć jasno określone zadania i ramy, w których się odnajdą idealnie.
Tak, to jest podstawa. Dlatego powiedziałam na samym początku, poznać swoich pracowników. Czyli jakie mają predyspozycje, jakie mają potrzeby, jak się komunikują. Tak? Tutaj życie osobiste zostawiam jednak poza nawiasem, bo to nie powinno wpływać na komunikację czy pracę w firmie.
Tu wiele zależy, rozumiem, od menadżera, od lidera, od szefa, który ma ochotę poznać swoich pracowników, widzi taką potrzebę, widzi w tym jakby realną szansę na to, że ten zespół może funkcjonować lepiej właśnie wtedy, kiedy te realne potrzeby będzie się znało.
Tak, i to jest bardzo ważne, żeby nie patrzeć na swoich pracowników ze swojej perspektywy. To, że ja nie potrzebuję klepania po plecach, czy mówienia, czy chwalenia, nie znaczy, że mój pracownik tego nie potrzebuje. Trzeba tak popatrzeć na każdego pracownika, zobaczyć, co na niego wpływa, co go wzmacnia i dlaczego się więcej angażuje. Bo wystarczy jeden, że codziennie okej, robisz dobrą robotę, tak widzę cię, a inny, Boże, wystarczy mu raz na rok, raz na kwartał. Ważne dla pracownika jest to, żeby on wiedział, że pracodawca go widzi, że on nie jest anonimowy, no name, że jest.
Znam też takie przypadki osób, które przychodzą do pracy na zasadzie robię swoje, wychodzę. Tyle, ile oczekują, czyli to minimum tak zwane. To nie chcę mówić, że to pokolenie Z w tej chwili tak funkcjonuje. Pewnie nie i pewnie nie wszyscy. I oni pewnie mają też swoje, że tak powiem, powody do tego, żeby te granice stawiać wyraźniej, bo o tym też już rozmawiałyśmy. Natomiast rzeczywiście są tacy ludzie, którzy wychodzą z założenia, że to jest tylko praca.
No i tego nie zmienimy, chociaż możemy próbować poprzez właśnie takie rozmowy z nimi, angażujące, co może zmienić, ale z drugiej strony ludzie przychodzą wykonać swoją pracę, tak, od do. Więc można na samym powiedzieć w początku, jakie są oczekiwania, czego będę od ciebie oczekiwał. Ktoś chce wyjść o 15, ma do tego prawo, prawda? I co możemy z tym zrobić? Tylko tyle, że zaakceptować. On taki jest. To jest jego potrzeba. To jest, to go wzmacnia, że on wyjdzie o tej 15.
Nie wiem, czy przyjemnością można to nazwać, ale kiedyś spotkałam się z taką sytuacją klienta, właściwie pracodawcy, który swoich pracowników określał mianem leni i który mówił, że o, zbliża się 15:30, to jak znam życie, wszyscy za 3 minuty wyjdą z pracy i po prostu nikogo nie będzie, więc wyślij im jeszcze jakieś zadania do zrobienia tuż przed 15:30 właśnie, żeby ich zatrzymać na chwilę, na moment.
Ale to już jest złośliwość. to już nie jest lider prawdziwy, taki realny lider, tylko to już przemawia przez niego złośliwość, żeby zrobić ludziom na złość. No każdy z nas ma swoje życie prywatne, poumawiane spotkanie, odbiera dzieci i tak dalej. Jeżeli kończy pracę o 15:30, to on chce wyjść o tej 15:30. Ma do tego prawo. Okej. Można poprosić zostań w wyjątkowych sytuacjach, ale niech to też nie będzie nagminne.
Jest jeszcze prawo pracy, które reguluje te wszystkie kwestie dodatkowe, jeśli firma zatrudnia ludzi na umowę o pracę, tak? Nie jest to umowa cywilnoprawna, czy nie jest to B2B, bo one rządzą się innymi prawami, choć też są w pewnych ramach, bezdyskusyjnie, tak? Czy powinny być. Natomiast rzeczywiście osoby, które są na etacie, mają określony czas pracy, w określonym terminie muszą tą pracę wykonać. Czy jest to zadaniowy czas pracy, czy jest to praca godzinowa, no wszystko zależy, tak? To, na to, na co się umówili. No i teraz ja wychodzę z założenia, że oczywiście może szef poprosić o to, żeby zostać, bo sytuacja jest nagła, ale za tym idą, drodzy Państwo, nadgodziny, za tym idzie benefit jakiś, który pracodawca musi dać, najprościej mówiąc. I pracownik w takiej sytuacji, jeśli to jest sporadycznie, awaryjnie, incydentalnie, nie będzie, myślę, robił problemów z tym, żeby zostać. Nie? Chyba, że szefa nie lubi, to... Tak, to jest inna historia.
Strony, pracodawca też powinien być bardziej elastyczny, że skoro pracownik potrafi zostać, zaangażować się w tą pracę i na przykład jeżeli się spóźni do pracy albo będzie chciał coś wyjść wcześniej, to też pójść mu na rękę, bo to nie działa tylko w jedną stronę, a w obydwie. Okej, ja zostałem, ale znowu wyjdę wcześniej, bo mam taką potrzebę. I żeby zobaczyć, że pracownicy też mają takie potrzeby, bo ostatnio się spotkałam z taką sytuacją, że pracownik zostawał, bo szef prosił, ale jak pracownik musiał wyjść pół godziny wcześniej, to szef robił problem. I od tamtej pory pracownik się usztywnił i już nigdy nie został dłużej w pracy.
Myślę sobie, żeby wilk był syty i owca cała, to powinno tak wyglądać, że gdzieś idziemy sobie na rękę, ale z drugiej strony pracodawca może pomyśleć, że no dobra, ja proszę, żebyś został w pracy, dostajesz za to dodatkowe pieniądze, dostajesz za to nadgodziny. To dlaczego ja mam ci iść na rękę i wypuścić cię wcześniej? Ja nic z tego nie mam.
Ale czasami jest tak, że ktoś zostanie te 10-15 minut i nie liczy nadgodzin. Tak? No to ja nie mówię, że to ma być nagminne rozliczanie co do minuty, ale sama zasada wzajemności. Ja to nazywam zasadą wzajemności. Jeżeli ty mi o coś prosisz, to ja też cię o coś poproszę, tak? Więc to jest, bądźmy wzajemni.
Czyli elastyczność.
Tak, zasada wzajemności i elastyczność.
Jak angażować? No potrzeby to jest jedno, o tym powiedziałyśmy. Angażować i wzmacniać zespół, żeby rzeczywiście on był zespołem, a nie zbiorem ludzi, którzy przychodzą do pracy, robią swoje kolokwialnie mówiąc i wychodzą.
Jak wzmacniać? To na pewno rozmawiać z ludźmi. Nie tylko dawać dyrektywne działania, ale zauważać ludzi, to co powiedziałam, że ludzie chcą być zauważani i słuchać ludzi, to co mają do powiedzenia. Ich perspektywę zobaczyć czasami, bo to jest ważne, żeby zobaczyć to jest ich perspektywy, wzmacniać i angażować. No, inaczej nie zaangażujemy ludzi jak rozmową, pokazaniem swojej postawy, że ja cię widzę i rozumiem, rozumiem twoje potrzeby, dostrzegam, chcę je spełniać i chcę cię w ten sposób motywować taki, jaki jest dostosowany do ciebie. Bo nie każdy tak samo wszystko odbiera. To jest takie... Jak ja będę mówiła językiem swoim do klienta, to może być tak, że ktoś mnie nie zrozumie. Przyjdzie ktoś inny, powie to samo, tylko innymi słowami, ta osoba od razu to złapie. I to jest właśnie to dostosowanie stylu do naszych pracowników.
No a co jeśli lider nie ma na to ochoty, tak? No on też przychodzi, robi swoje tak naprawdę.
No to już pozostaje w gestii lidera tak naprawdę. To czyli chce wzmacniać i angażować swoich ludzi, czy nie? Czy on już jest na tyle świadomym klientem, liderem, żeby wzmacniać i angażować ludzi, czy jednak nie?
To angażowanie na czym dokładnie polega? Jakbyśmy tak rozebrały to trochę na czynniki pierwsze, bo ludzie przez angażowanie rozumieją dodatkową pracę, właśnie dodatkowe zadania i tak dalej. A to nie o to chyba do końca chodzi.
No nie do końca o to chodzi. To chodzi też o to, w jaki sposób wykonujemy swoje zadania. Ostatni raport Gallupa pokazuje, że my, jako Polacy, nasze zaangażowanie w pracę wynosi około 8%, tak? Taka produktywność i w ogóle to zaangażowanie 8%, to jest bardzo mało, to jest bardzo niski poziom. Więc to, jak my podchodzimy do tej pracy, jak się angażujemy, czy robimy od do, bo tak mi powiedział, czy ja jednak jedną widzę tą inną perspektywę, szerszy obraz, potrafię spojrzeć z lotu ptaka, że jak mi kazał pomalować kawałek podłogi, to pomaluję od do. Nieważne, że w międzyczasie mógłbym poprosić kolegę albo zwrócić uwagę koledze, że coś źle zrobił, czy tylko idę swoim wycinkiem, czy patrzę na całość.
No a z twojej opinii, z twojej oceny, jak to wygląda w naszych firmach właśnie?
Różnie. Niektórzy idą, że patrzą tylko swój wycinek, tak, to jest moje.
Ale ja ci powiem dlaczego, w mojej opinii dla odmiany. Wielokrotnie też, no ja już też kilka lat na świecie jestem, drodzy Państwo, żeby nie powiedzieć, że bardzo długo. Zdarzało mi się pracować w różnych miejscach, mieć różnych pracodawców. I znowu, zdarzały mi się sytuacje, czy zdarzają się Państwu sytuacje, żeby już nie odnosić tego analogicznie do mnie, ale spotykałam się, czy spotykają się Państwo z taką sytuacją, w której coś, co zrobiliście właśnie, bo chcieliście zaangażować się w życie firmy, zrobiliście to incydentalnie, z własnej nieprzymuszonej woli, nagle i natychmiast zostaje przypisane do Waszych obowiązków, bez, że tak powiem, świadczeń dodatkowych, które za tym idą. W związku z czym to angażowanie, które wynikało z szerszej perspektywy, patrzenia właśnie nie tylko na swój odcinek i swoją drogę, ścieżkę, nagle okazuje się, że Państwo to macie przypisane do siebie jak amen w pacierzu na zawsze. I stąd pewnie wynika to, że ludzie w którymś momencie robią swoje, to co w umowie, zgodnie z umową i dziękuję.
A to jest z tej perspektywy, to tak, to może się tak zdarzyć, że pokazanie, że robimy za dużo, ja to też nazywam branie na siebie dużych małpek, czy większych małpek, albo jeszcze inaczej, czasami liderów nazywam karetką pogotowia, albo SOR-em, czy lekarzem, który bierze i ratuje wszystkich. Bo ja wiem, jak to zrobić, ja to zrobię lepiej.
Tak, o tym też rozmawiałyśmy już.
I to też jest fajne, jak on to pokaże, że on to potrafi zrobić, to potem już się nikt nie zastanawia. Wiadomo, że Janek to jest w stanie zrobić. I to już idzie do Janka na stałe. Ale ja wrócę jeszcze do tego angażowania i robienia swojego, do takiej kuli śnieżnej. Jeżeli w cyklu produkcyjnym, na przykład na pierwszym stanowisku, ktoś popełni błąd i na drugim osoba to wychwyciła, i nie powiedziała tej drugiej osobie, na tym pierwszym stanowisku, tylko ukryła, bo można było ukryć ten błąd, ale było wiadomo, że ten błąd wyjdzie wcześniej czy później na stanowisku prób. I teraz zwrócenie tej uwagi na samym początku kosztowało powiedzmy 10-20 zł. Zrobienie całego procesu produkcyjnego, czyli wytworzenie gotowego wyrobu, no już powiedzmy 1000 zł. Czyli ta poprawka, która była na samym początku, kosztowała mniej i ktoś, kto by wyszedł spoza tej swojej strefy komfortu i pokazał, że okej, zrobiłeś tutaj błąd, co może wpłynąć na później, to jest zaangażowanie, między innymi. Mhm. Czyli spojrzenie na to z lotu ptaka.
Tu znowu wracamy do perspektyw różnych, tak? Czyli perspektywy pracownika, który wykazuje się zaangażowaniem i mówi, ja nie ma problemu, ja to zrobię. I nagle się okazuje, no dobra, to jak nie ma problemu, to ty to już rób po prostu i nic za tym nie idzie. A ja, czy w mojej ocenie to powinno tak wyglądać, że jeżeli pracodawca mówi, okej, jeżeli nie sprawia tobie kłopotu, chciałbym, żebyś miał to w swoich obowiązkach, ale w zamian za to ja, nie byłoby uczciwiej?
No byłoby uczciwiej, tylko ja znam znowu, jak to działa od strony pracodawcy. No umówmy się, no nie chcemy za wszystko dodatkowo płacić jako przedsiębiorcy.
No tak, to potem się okazuje, że taki pracownik, nie wiem, robi coś w zastępstwie za kogoś, robi to lepiej niż osoba, która poszła na zwolnienie, urlop, nie wiem, macierzyński i po powrocie tej osoby te zadania nie zostają oddelegowane z powrotem wracającemu, tylko ciągle przypisane osobie na zastępstwo.
Albo jeszcze inaczej. Jest osoba zatrudniona na danym stanowisku, obciążona jest nadmiernie swoimi obowiązkami, bo pokazała, że może zrobić. To jest to angażowanie, że może zrobić. Odchodzi, bo jest zmęczona, wypalona zawodowo, a na jej miejsce zatrudnione są 3 osoby, które robią tą samą pracę, którą robiła jedna osoba. To jest też niedocenianie.
To jest nieuczciwe.
To jest nieuczciwe, ale też niedocenianie pracownika, niezwracanie uwagi na to, jak on jest przemęczony, zmęczony, jakie ma potrzeby.
No tak, tylko że znowu, patrząc na to z boku, ktoś mógłby powiedzieć, no robisz tyle, bo nie jesteś asertywny. tak? A w sytuacji, kiedy pracownik próbuje postawić granice i próbuje być asertywny, no to wywiązują się konflikty, nieporozumienia w pracy, bo nagle odmawia wykonania polecenia kierownika, lidera, szefa.
Ale to jeżeli coś robi za pierwszym razem, to też fajnie zakomunikować, okej, zrobię to raz, nie chcę, żeby to było nagminne, żeby się powtarzało. A my tak następnym razem, jak bierzemy, dobra, zrobiłem raz, zrobię następny. Wezmę jeszcze coś. I to tak naprawdę ta wina nie jest do końca po stronie pracodawcy, ale też pracownika, który nie wie, w którym momencie się zatrzymać.
Dlatego mówię i powiedzieć, jak postawić granicę. Ja mam takie poczucie, że wielu pracodawców w Polsce nie jest przyzwyczajonych do tego, że pracownik mu stawia granice. Oni raczej są, bardzo generalizuję i to bezdyskusyjnie, natomiast oni raczej są nastawieni na to, że pracownik ma wykonywać ich polecenia. Zwyczajnie i po prostu. Jak ktoś głośno zaczyna mówić o tym, że nie należy to do moich obowiązków, nie chciałbym tego robić, mogę to zrobić właśnie raz w zastępstwie czy drugi raz, nie ma problemu, mogę zostać dłużej, mogę pojechać gdzieś po południu, choć tak naprawdę mój czas pracy się skończył i postawi te granice szefowi, w końcu powie, przepraszam, ja mam inne plany na popołudnie, nie dam rady dzisiaj, to szef się obraża, to zabiera premię. To zabiera coś tam, to ucina benefity, to mówi głośno o tym, że pracownik jest nielojalny, nie wiem, nieangażujący się właśnie, roszczeniowy, no nie wiem, co tu jeszcze dołożyć.
O czym to świadczy? O pracowniku czy o pracodawcy?
O obojgu.
Tak, o obojgu. No to pracownik ma prawo postawić, a pracodawca co z tym zrobi, jak się zachowa, to jest jego, tak?
Ja mam ciągle wrażenie, że ta historia jest o człowieku, zwyczajnie i po ludzku o człowieku, o tych, którzy sobie nie radzą na stanowiskach, mają być może super efekty, bo dociskają tę śrubkę pracownikom i mają dużą rotację w firmach na przykład, tak? Bo zwyczajnie i po ludzku pracownicy nie wytrzymują długo, czyli to są 3 miesiące, pół roku, nie wiem, 2-5 lat w zależności i się wypalają i odchodzą. I tak jak mówisz, na ich miejsce zatrudniane są 3 kolejne osoby, które też po kolei są, słuchajcie, obciążane dodatkowymi zobowiązaniami, zadaniami i znowu odchodzą i potem przychodzi nowy człowiek i tak to się kręci.
Dobrze, to ja powiem tak, człowiekiem się jest, prezesem się bywa. Od tego trzeba zacząć, niezależnie jakie tam mamy stanowisko przed nazwiskiem, co my tam mamy, czy prezes, czy wiceprezes, czy CEO, czy CFO, czy CTO, cokolwiek innego, jesteśmy człowiekiem. Jeszcze zwrócę na jedną uwagę, powiedziałaś coś takiego, przepraszam, ja dzisiaj nie zostanę, bo mam inne plany. Za co my przepraszamy tego pracodawcę? Że mamy inne plany? Nie przepraszamy, nie zostanę dzisiaj, bo miałem co innego zaplanowane. Nie ma tu słowa przepraszam.
To nie wymaga tego uprzejmość, grzeczność wobec drugiej osoby, przepraszam, bo...
Ja mam wyzwanie z tym słowem przepraszam, bo my jako Polacy nauczyliśmy się przepraszać za wszystko. Mhm. Przepraszam, czy mogę wejść? No ale już weszłaś. No to za co przepraszasz? Przepraszam straciło to słowo na znaczeniu. Bo przeprasza się za zrobienie krzywdy, za zranienie kogoś i tak dalej. Jak my tak przepraszamy cały czas, to powiedzenie przepraszam staje się takim wyświechtanym słowem. Więc jak wchodzę, to czy mogę przeprosić, czy masz chwilę? Nie mówimy przepraszam za spóźnienie. Można ewentualnie powiedzieć to tak, ale też dziękuję, że poczekaliście.
Czy mogę przeszkodzić, a nie czy mogę przeprosić. Tak, rozumiem.
Tak. To słowo przepraszam na samym początku. Za co?
No, za zawracanie głowy, za oderwanie od obowiązków.
Do tego jest pytanie, czy mogę zająć ci chwilę? Ale nie przepraszam, czy mogę zająć ci chwilę. Czy mogę zająć ci chwilę? Przepraszam. To już jest, ustawiamy się w jakiej pozycji proszącej?
Służalczej, powiedziałabym.
No, chciałam tego użyć.
Służalczej. Ja myślę, że wielu z nas czeka spora lekcja do odrobienia, tak? Czyli właśnie nauka stawiania granic. Wszystko to, o czym mówiłyśmy, mogą to Państwo znaleźć na radiogdańsk.pl. Rozmowy z Agnieszką Dobosz, rozmowy z coachem, mentorem biznesu, w których pokazujemy różne perspektywy. Perspektywę szefa, lidera, menadżera, perspektywę pracodawcy, ścieranie się tych dwóch światów oczekiwań perspektyw właśnie. No i myślę sobie, że wszyscy mamy naprawdę sporą lekcję do odrobienia i jako pracownicy, i jako pracodawcy, bo no, ja gdzieś użyłam sformułowania przepraszam. Dla mnie jest ono naturalne. Ja jestem tym pokoleniem, które wchodzi i przeprasza, tak? Że zawraca głowę, że zadaje pytanie, albo nawet jeśli przyznaję koledze w pracy rację, to mówię, słuchaj, przepraszam cię, miałeś rację.
Co oznacza to słowo przepraszam w tym kontekście?
No właśnie. Ja tą lekcję postaram się odrobić. Mam nadzieję, że Państwo też się przyjrzą sposobowi, w jaki komunikujecie się ze sobą. Jako liderzy, jako szefowie, jako menadżerowie to ciągle będę podkreślać. Także jak rozmawiacie, jak delegujecie zadania osobom, jak angażujecie, jak wspieracie swój zespół, bo czasem wystarczy wejść, zapytać, słuchaj, czy potrzebujesz jakiejś pomocy, czy coś mogę dla ciebie zrobić, albo nie wiem, może nie zabrać, nie wziąć od pracownika jego zadania, natomiast jakby powiedzieć, słuchaj, jeśli jesteś przeciążony i dzisiaj masz zdecydowanie więcej zadań, to może, nie wiem, oddam Jankowi jedno z nich, on ci wesprze, bo jest luźniejszy. Już w tej chwili swoją pracę skończył.
Inne pytanie podstawowe, poznajmy swoich ludzi. Zobaczmy, co ich napędza jako moją motywację do pracy. Bo to jest dla nas bardzo ważne z punktu widzenia liderów, menadżerów, żeby wiedzieć, jak motywować swoich ludzi. To nie są tylko motywacje pieniężne. To moglibyśmy znowu przejść na inny temat.
Właśnie chciałam powiedzieć, że tu uprzedziłaś moje pytanie, bo ja bym powiedziała, co motywuje człowieka najbardziej w pracy? Benefity i wypłata.
No nie do końca. Nie do końca. To wszystko może być tak, że czasami słowo, jakiś, tak, benefit, ale to niekoniecznie taki, o którym my myślimy, ale to już jest inny.
Ja myślę, że to jest temat na kolejne spotkanie i rozmowę. Ja głęboko wierzę w to, drodzy Państwo, że słowa zrobiłeś kawał świetnej roboty naprawdę potrafią otwierać wiele drzwi i czynić cuda.
Tak, zgodzę się z tym. I to, że ja Cię widzę. Widzę Cię i doceniam to, że jesteś.
I dzisiaj to stawiamy kropkę. Agnieszka Dobosz, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję. Radiowo, naukowo.